pies Mateuszy.
Siemanko!
Siema, co tam? Jak tam? Dobrze co was tam słyszeć?
Ja strasznie lubię, jak ty mówisz, co tam, jak tam na początku podcastu.
Stary, no bo kurwa ciebie pytam, a ludzie niech wiedzą, że mnie to interesuje.
Nie, no ludzie też chcą, żeby zapytać, co tam. Dajcie znać w komentarzach, co tam, jak tam.
Na pewno będą pamiętać pod koniec odcinka, żeby napisać komentarz.
To nie, ale... to zapauzujcie odcinek i zostawcie komentarz. Siema, dobrze.
Wyłączcie później od razu.
Nie.
Czekajcie odcinka, tylko zostawcie komentarz, to jest to, co się liczy. Ale prawda jest taka, że liczą się komentarze oraz subskrypcje. Więc, nie patrząc nawet na statystyki, możecie coś zostawić, możecie nawet lajka zostawić, ocenę, nie wiem, obojętnie.
Jest, jeżeli jakkolwiek tu wpadliście i nas znaleźliście, czy to na YouTube, czy na Spotify, czy gdziekolwiek indziej, to dajcie nam znać o sobie i o swoim istnieniu. Zostawcie lajka, komentarz. Odezwijcie się do nas na socialach.
Cokolwiek.
Yes. I najważniejsze to feedback, tak? Jeżeli już obejrzycie ten odcinek, odsłuchacie ten odcinek, to dajcie nam znać, co myślicie o tym odcinku, bo to jest dla nas mega ważne i to nam pozwala się rozwijać i tworzyć dla was treści dostosowane do waszych zainteresowań, potrzeb i tak.
O tym, czy o każdym innym odcinku będziemy starać się o tym pamiętać, żeby wam przypominać. Bo ja wiem, jak to jest. Ja mam ADHD chyba i ja zapominam, więc
tak.
Nikt was nie widzi.
Jest. Zawsze mówimy o tym na koniec, a wiemy też, że końcówki mało kiedy są odsłuchiwane, więc...
Mhm. Więc no. Tak, powiemy o tym na koniec, ale mówimy wam też teraz.
Tak.
Spam. Folder spam jest pełny. Dobra, Mati, o czym my tu dzisiaj będziemy gadali?
Nie wiem, jak mnie pytasz, to zaczynam się stresować.
Ty zaczynasz się stresować? To co dopiero twój pies, stary.
Aha, tak. Uhu. O tym będziemy właśnie rozmawiać. O stresie.
Nie było scripted, jakby co. Nie? Wiecie, szacunek. To jest po prostu my i nasz vibe.
Tak. Tak. O stresie, o psim stresie, no bo to psi podcast, ale o ludzkim pewnie trochę też. I... ten temat, wiecie, to się przewija przez wszystkie nasze odcinki. My dużo o tym gadamy, dużo mówimy o tym, że psy się stresują, że coś nie jest dla nich dobre i tak dalej. I stwierdziliśmy, że czas najwyższy nagrać odcinek stricte temu poświęcony i będziemy sobie dzisiaj trochę na temat psiego stresu rozmawiać.
Temat, który niestety wiąże się z codziennością, bo... jeżeli nie jesteście w stanie zapewnić swojemu psu sielskiego życia bez żadnych właśnie czynników stresowych, to nawet nie zdajcie sobie sprawy, jak wiele stresu jest w ich życiach.
Tak. Ogólnie kwestia związana ze stresem i z tym, że psy jak najbardziej się stresują, jest taka, że można usłyszeć od wielu osób, że odczuwanie tego stresu czy dyskomfortu przez psy jest nieuniknione i że nic z tym robić nie powinniśmy. I tak, to jest nieuniknione, natomiast ja osobiście uważam, że z racji właśnie tego, że tego stresu psy mają pełno i że tego stresu jest, ten stres pojawia się w wielu, wielu sytuacjach codziennego życia, bo jak się zaczyna wchodzić w psi świat i zaczyna się rozmawiać o komunikacji, zaczyna się ją rozumieć, to ja to widzę po swoich klientach, że często oni mają takie wrażenie, że Boże, to ten pies się cały czas stresuje. I trochę tak jest, natomiast kwestia jest taka, że z racji tego, że tak jest, to my powinniśmy minimalizować ten stres odczuwany przez psy jak najbardziej tylko możemy i to jest trochę taki mój cel w pracy z psami, żeby tego stresu odejmować ile tylko się da.
Dlatego Mati jest skrajno prawicowy w stosunku do stresu i nie ma dotykania piesków, nie ma patrzenia na pieski i tak dalej. Także jak już go znacie, to wiecie, że faktycznie stara się to poograniczać. Jednocześnie stresując opiekunów tych psów biednych.
Tak, różnica jest taka, że to w przypadku psów to my je ściągamy do naszych światów i gotujemy im stresujące warunki bardzo często, nie przygotowując odpowiednio ich na to, co się będzie działo. Natomiast i na to, jak będzie wyglądało ich życie, natomiast w przypadku ludzi to oni sami decydują się na rozmowę ze mną i narażają się w ten sposób na stres.
Tajemniczy Mati. Nie, no tak, masz rację jak najbardziej. Pieski u nas na pierwszym miejscu, nie ma co.
Tak.
Ludzie to tam... Nie będzie, nie? Ale pieski są najważniejsze i to ich, o ich stres będziemy tutaj dbali tutaj i generalnie w naszej pracy dbamy. Nie?
Tak, no wiecie, ja u mnie to jest, do takich skrajności dochodzi, że ja na ulicy idąc sam, mijając się z innym psem, wyglądam jak człowiek, który się boi psów, bo omijam psy łukiem idąc chodnikiem do tego stopnia, jak mogę, tylko że schodzę czasami na jezdnię, żeby odciążyć tego psiaka, z którym się mijam, i wydaje mi się, że często dla ludzi wyglądam jak człowiek, który się może bać psa.
Skrajny Mati strikes again. Dobrze. Cokolwiek, ja tak nie robię. Jeżeli widzę, że ktoś idzie z psem, który ma problem z ludźmi i to widzę faktycznie, to tak, ale tak bez powodu nie. Ale to tak jak mówię, Mati ma swoje fazy, dajmy mu być sobą.
Dajmy mu być Matim.
Dajmy się mu stresować o stres psów. O, w ten sposób może.
Tak.
Dobra, słuchaj, bo taki wstępik to jedno, ale pewnie każdy człowiek wie, albo przynajmniej mógłby wiedzieć, gdyby się nad tym zastanowił, co może być stresujące dla psa. No i oczywiście mamy wiele takich bardzo określonych rzeczy, czyli wystrzał, petardy na przykład, nie wiem, przejeżdżający motor, czyli jakieś tam dźwiękowe rzeczy. Może być, nie wiem, coś, co się w domu wydarzy. Może być uderzenie psa, tak? Wiadomo, co myślimy o takich ludziach. No, ale może być, tak? Chodzi o takie rzeczy, które jeżeli chciałbyś stanąć w familiadzie, dostałbyś pytanie, co stresuje psa, to rzucalibyście tego typu odpowiedzi.
Petarda.
Petarda, tak. Bombo. Wojna.
Owca.
To jak wybory mis jakieś już się zaczynają robić, jak te przemowy masz później. Co, z czym chciałbyś walczyć?
Tak.
Z petardami, z bombami, żeby psy się nie stresowały.
Ej, no, ale akurat jeżeli chodzi o fajerwerki, to tak, to bym chciał z tym walczyć i chciałbym doprowadzić do tego, żeby zostały zabronione, no.
No, to byłoby logiczne. Ciekawostka, którą dla mnie była ciekawa ostatnio, dowiedziałem się, będąc właśnie na konsultacji w tej sprawie, niestety piesek mieszka, no, razem z opiekunką niedaleko więzienia. I w więzieniu na urodziny wystrzeliwane są fajerwerki. I wyobraź sobie, że oprócz Sylwestra i okolic Sylwestra, czy tam jakiegoś spontanu, jak tam dzieciakom się zdarzy, wyobraź sobie, że pies ma, nie wiem ile jest więźniów, razy strzelane w roku.
Lol. Także nie miałem żadnego pojęcia, że tak jest.
No, ja też nie i byłem taki, o kurwa, przyprowadźcie.
No, strasznie słabo. Strasznie słabo. Nie, no ja uważam, że może nie tyle fajerwerki powinny być zakazane, tylko powinny być za nie takie tysiące do zapłacenia.
Czyli basically zakazane i strzelanie wtedy karane pieniężnie.
Nie, bardziej, że zwykłe malutkie fajerwerki, takie, wiesz, takie pudełeczko, że powinny kosztować, nie wiem, 1500 zł.
No, to...
A te takie wielkie pudła, co ludzie kupują, powinny kosztować 10 tysięcy złotych na przykład.
Powiem ci, że już prędzej zakażą w ogóle fajerwerków, niż wrzucą takie ceny sami.
I wtedy 80% dochodu idzie, przychodu z fajerwerek idzie na schroniska.
Mati i jego utopia, plan na dzisiaj.
Taka akcyza schroniskowa, o.
Zajebiste, ja poprę, jeżeli staniesz kiedyś, nie wiem, w wyborach, to ja będę cię...
Ty, ale świetny pomysł to jest, nie?
Zajebisty. No. Dobra, Mati, posłuchaj, bo ja tutaj zacząłem tak ładnie.
Posłuchaj.
Ale nie wiem, w sumie tak mi się wydawało, że ładnie, teraz to już sam nie wiem. Ale chodzi mi o to, że oprócz tych takich turbo oczywistych sytuacji, w których stresują się psy, mamy bardzo wiele sytuacji, o których nawet nie zdajemy sobie sprawy albo o których zapominamy. czyli jest to dla nas powiedzmy gdzieś tam normą i już nawet nie myślimy o tym, że ten stres u psa w tym momencie może się pojawić.
Tak, no ja tu jeszcze chciałem w tym miejscu dodać do tego, co mówisz, że w przypadku takiego zwykłego zjadacza chleba i właściciela, który ma psa i nie interesuje się jakoś zbytnio komunikacją psio-psychiatry i tak dalej, bo do takich klientów często chodzimy, to takie osoby mam wrażenie, że wydaje im się, że psi stres, że pies się stresuje, czy pies się boi tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy to jest tak bardzo widoczne i tylko kiedy to jest kwestia oddalania się od danego bodźca, tak? Czyli pies podkula ogon, ucieka, to się przestraszył, tak? Czy na przykład się zestresował, bo zaczyna być taki niespokojny, czy właśnie uciekający i to tylko w takich sytuacjach pies te emocje odczuwa. I tutaj no niestety nic bardziej mylnego, nie? Bo ta komunikacja stresowa i sygnały wysyłane przez psy są dużo bardziej rozbudowane, jest ich znacznie więcej i są pokazywane przez psa znacznie, znacznie częściej niż zwykłym zjadaczom chleba się wydaje.
Tak, no. Prawdą to jest nieco... myślę, że nieco więcej o tym będziemy zaraz w sumie chyba mówić.
No tak.
Więc tak. I tutaj znowu wracamy do familiady. Nie będziemy teraz wymieniali wszystkich sytuacji, które mogą być stresowe, bo po pierwsze to jest bardzo indywidualna kwestia i wasz pies może się stresować tym, czym mój pies w ogóle nawet nie, nie wiem, brewka mu nie tyknie i vice versa, nie? Więc yes. Sytuacji jest naprawdę sporo, plus to też nie jest takie, że mamy określoną ilość rzeczy, które mogą stresować naszego psa i nic więcej nigdy go nie zestresuje, bo nie wiem, może się wydarzyć sytuacja stresowa, która tak głęboko zakorzeni się u psa, że będzie powstawał z tego lęk. Nie? Mhm. Mamy też okresy w życiu psa, w którym psy są bardziej skore do tego, żeby nabyć właśnie jakiś lęk. Są obciążone burzą hormonów na przykład i wtedy po prostu jest to zazwyczaj dużo łatwiejsze do nabycia.
Tak. No, jeżeli chodzi o takie sytuacje, o których wspomniałeś, no bo wcześniej wymieniliśmy te takie standardowe, które widzimy i raczej wiemy na pierwszy rzut. Natomiast tutaj z takich sytuacji, które często się spotyka u klientów, z takich rzeczy, które ten stres mogą powodować i często go powodują, a jest to rzecz, którą mało ktokolwiek bierze pod uwagę, mianowicie mam na myśli jedzenie i słabą jakość tego pokarmu, który pies przyjmuje lub jego brak lub jego nieregularność. W sensie nieregularnie wydawane posiłki i tak dalej, ponieważ no, słabej jakości jedzenia i niedostarczanie do organizmu odpowiednich wartości odżywczych będzie powodowało u psa stres, tak samo jak wszystkie inne rzeczy, które ten stres mogą wywoływać, a to się spotyka bardzo często, że psy jedzą na przykład za mało jedzenia i za mało względem swojego własnego zapotrzebowania, nie?
Tak, za mało albo też niewłaściwe rzeczy, nie? Czyli źle dobrana karma, złej jakości, tak jak wspomniałeś, albo co gorsze rzeczy robione samemu, czyli w lepszej mierze teoretycznie barw, który jest robiony nieumiejętnie, a jeszcze gorzej to na przykład elementy typu resztki ludzkiego jedzenia podawane, nie wiem, jakieś kości z rosołu i tak dalej, nie?
Yes.
Tutaj dodatkowo możemy od razu wywołać stres czynnikami wewnętrznymi w środku psa, czyli jakimiś chorobami, nie? Czyli złe samopoczucie spowodowane biegunką automatycznie może sprawić, że pies się będzie stresował, nie?
Tak, no bóle brzucha.
Tylko się dokończę, szczególnie jeżeli na przykład zdarzy się psu to zrobić w domu i człowiek zareaguje nieodpowiednio, nie?
Tak, tak, tak. No bóle brzucha, biegunki i tak dalej, no to w trakcie, jeżeli my czujemy się źle, coś nas boli, no to odczuwamy, znaczy może nie tyle odczuwamy stres, co po prostu wydzielają się hormony stresu i u psa działa to dokładnie tak samo. Nie? Tam jeżeli jakiś ból jest, no to stres może się pojawić.
No dokładnie. Co do jedzenia, wspomniałeś tutaj o nieregularności posiłków, bo generalnie regularność podchodzi pod rutynę, tak jak mówiliśmy o tym już kiedyś. Nie pamiętam w którym odcinku.
Chyba o potrzebach?
Możliwe, to miałoby to sens, ale tak. Nie dam sobie ręki uciąć. Jeszcze mi potrzebna, ale generalnie jakakolwiek zmiana tej rutyny, tych rutyn, o których wspominaliśmy. Rutyną może być wychodzenie na dwór, właśnie podawanie jedzenia, wasze powroty do domów, nie wiem, cokolwiek. Psy lubią takie schematy i wybijanie ich z nich może dostarczyć stres.
No, zmiana schematu, przeciągnięcie, nie wiem, wyjścia na spacer, zostanie dłużej w pracy. To są rzeczy, które mogą powodować u psa stres. Goście w domu, nawet jeśli pies jest teoretycznie przyzwyczajony do wizyt gości, to nadal to są rzeczy, które ten stres mogą wywoływać, szczególnie jeśli ktoś nie do końca ogarnia waszych gości. Nie do końca ogarnia waszego, czy psy ogólnie i zachowuje się względem psa nie tak jak powinien, no to też może u psa stres wywołać, nie?
Mhm, jak najbardziej.
Więc no, utrzymanie rutyny dziennej, takich codziennych rytuałów jest mega ważne. Często na przykład do mocnego zaburzenia rytuałów dochodzi w sytuacji, kiedy ktoś z psem żyje 1+1 i nagle pojawia się druga osoba, typu partner, partnerka i tak dalej. I to bardzo mocno często zmienia psy i wywołuje jakieś zachowania niechciane albo je uwydatnia, uwypukla. No bo wiąże się to dla psa z bardzo dużym stresem i często pies tego nie rozumie, co się właśnie wydarzyło. Widzi nagle swojego człowieka w sytuacjach, które w psim świecie są nienaturalne i to też go mocno obciąża, przez co przekierowuje się później na inne rzeczy, czy pokazuje ten stres w tej sytuacji konkretnej. I mam tutaj na myśli takie sytuacje jak, nie wiem, przytulanie się dwójki osób. To często wywołuje u psów stres, a jest to rzecz, która dla ludzi bardzo często jest czymś normalnym, czyli zupełnie dziwnym, że pies się wtedy tak zachowuje. Podpinamy to pod zazdrość, mówimy, że pies jest zazdrosny, albo że chce być blisko człowieka wtedy, a prawda jest taka, że pies wchodzi między nas, żeby często, żeby nie było, to nie ma reguły, ale często jest tak, że pies wchodzi między dwójkę przytulających się czy całujących się osób, żeby je rozdzielić i uspokoić konflikt, który w oczach psa właśnie ma miejsce.
Jak najbardziej, Mati. Dobra. Dotyk w ogóle generalnie można zgeneralizować jako dotykanie psa takie o sobie, ale też, bo mówiąc o dotyku, wiecie już wszyscy, że psy za nim przepadają dużo mniej niż my ludzie. Matt jest w tym bardziej skrajny, ja troszeczkę mniej, ale psy potrafią się bardzo do tego przyzwyczaić, do tego, że my je przytulamy, że my je obejmujemy i tak dalej, i potrafią nawet nie wysyłać później tych sygnałów stresowych, w jakiejś mierze powiedzmy akceptując to. Co nie oznacza, że dalej nie ma regionów, które będą bardziej stresowe dla psa, a inne mniej. Mówimy tutaj głównie o obszarach głowy. Co tam, co kminisz?
Nie chciałem zażartować, no. Jak powiedziałeś o regionach. Chciałem powiedzieć, że na Podkarpaciu psy się na przykład bardziej stresują dotykiem niż...
Powiem tak, akurat na Podkarpaciu w ogóle by mnie to nie zdziwiło, bo Podkarpacie to jest w ogóle inny kraj, to nie jest Polska. Sorry dla wszystkich.
Nie, ale to prawda, no jest trochę stanem umysłu.
No. Jak co złego, to Podkarpacie pod względem psim przynajmniej. Ja mam takie doświadczenie, że jakieś tam schroniska, przypały jakieś, to Podkarpacie, albo Poznań. No to ja generalnie.
Tak, to prawda.
Podkarpacie i Poznań.
No, dobrze, kontynuuj. Są obszary
tak,
na ciele.
Obszary, które są bardziej stresujące, tak? Dla niektórych psów, dla większości zazwyczaj, chyba że do tego przyzwyczajamy, na przykład łapy, jakiekolwiek później pielęgnacja, uszy, głowa, czubek głowy jako obszar dotykowy, tak? Czyli standardowe klepanie piesków po głowie. Nie? No i to wszystko nam się kumuluje i tak jak mówiłem, w jakimś tam stopniu psy się do tego przyzwyczajają, do tego bardziej się na tej zasadzie to wygląda wtedy, a człowieku, kumam, że ty nie rozumiesz, nie powinieneś mnie tu dotykać, to rozumiem, że jesteś debilem i akceptuję to trochę. Nie?
Tak, to też mocno zależy od psa, od jego charakteru, temperamentu. Jeden pies będzie taki, że będzie komunikował na początku, człowiek to będzie ignorował, to ten pies po prostu wpadnie trochę w taką bierność i też będzie pozwalał na to wcale tego nie chcąc. Drugi pies stwierdzi, a dobra, w sumie to tylko mnie głaszczesz, więc luz. Trzeci pies będzie się odgrażał, groził, dyskutował, ale na przykład nie dojdzie do żadnych zębocinów, a inny pies jak zostanie dotknięty czy pogłaskany przez kogoś dziwnego w miejsce, w którym wcale być głaskany nie chce, no to może zaatakować. Czy też jeśli stres związany z czymś innym będzie na tyle duży, że ten dotyk tylko ten stres tego stresu dołoży, no to wtedy też może się pojawić atak i takie rzeczy na przykład widać na YouTubie w jakichś filmikach psów agresywnych, nie wiem, był taki słynny filmik, nie wiem czy kojarzysz, Mati z dogiem argentyńskim, którego właścicielem było dwóch policjantów i oni siedzieli w jakimś tam show, talk show, czy
wywiad tym. Był i typiara się
tak,
tam typiara, zgubiła, no.
Tak, właścicielka, znaczy właścicielka prowadząca kucała i głaskała go bardzo blisko i on skoczył jej do twarzy, nie? I takich wyskoczeń do twarzy jest w internecie sporo, z dziećmi często widać takie filmiki, gdzie pies spoko i nagle jest atak. I to są wszystko sytuacje związane z tym, że po prostu miarka się przebrała i tego stresu nagromadziło się w psie za dużo.
Mhm. Kolejną rzeczą są wszystkie zaburzenia zachowań, czyli rzeczy, z którymi udalibyście się normalnie do behawiorysty. Czyli nadreaktywność, jakieś problemy z separacją, wszystkie takie problemy typowe są automatycznie bardzo stresowe dla psów.
Znaczy, może nie tyle problemy są stresowe, bo często to, co jest problemem w oczach człowieka i z czym się człowiek udaje do behawiorysty, jest już strategią poradzenia sobie ze stresem tego psa. Natomiast to, co powoduje te problemy, jest związane ze stresem bardzo często.
Tak, często to prawda, bo ludzie się zgłaszają nie z tym, że pies ma się stresuje i jest mu ciężko zostać w domu, tylko z tym, że pies mi niszczy dom. Nie?
Tak.
Tak. To jak najbardziej pod tym względem.
Albo czyli że się rzuca na psy, czy rzuca się na ludzi, tak?
Tak? Czyli ujmijmy to jako po prostu całą sytuację, że ona jest jak generalnie wiele stresu jest w niej potencjalnie, a nie, że to, co robi pies, jest akurat stresowe. Bo tak jak Mati mówi, to może być ujściem i sposobem na poradzenie sobie tak. ze stresem.
Tak. Więc no wiecie, to już są takie rzeczy, o których raczej mamy świadomość, zdajemy sobie z tego też czasami sprawę. Znaczy no nie wszyscy są ludzie, którzy ignorują bardzo mocno objawy stresu, lęku, agresji czy czegokolwiek u swoich psów. Doprowadzając te psy do takich stanów psychicznych, że no później mega ciężko się to odkręca. Natomiast często ludzie już zaczynają coś tam zauważać, tak? Jeżeli widzą u psa jakiś problem, to ta świadomość trochę, mam wrażenie, wzrasta z roku na rok. Coraz częściej się chodzi do behawiorysty. Coraz częściej się szuka pomocy, niestety często w internecie, ale ludzie zaczynają po to pomoc sięgać.
Prawdą.
I to jest super. Co do takich rzeczy, a jeszcze co do dotyku, o którym wspomniałeś wcześniej, ja chciałem jeszcze tylko dodać, że my o tym dotyku mówimy bardzo dużo i mówimy o tym często, więc mamy nadzieję, że nasi stali słuchacze o tym wiedzą. To nie jest jakiś nasz wymysł, nasz ekces. Ja wiem, że często ludziom się wydaje, że mój pies lubi dotyk, że to jest dla niego okej, że on się łasi, że liże i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mamy badania potwierdzające wydzielanie się hormonów stresu w trakcie interakcji pies-człowiek i to robione na psach i ich właścicielach, a nie obcych ludziach. Znamy dokładnie komunikację pciął i tak dalej, i tak dalej. I jesteśmy w stanie stwierdzić, że dobra, okej, są psy, które lubią faktycznie ten dotyk, jeśli mają nad nim kontrolę i jeżeli to fajnie zostało wypracowane. Jager na przykład robi tak, że ja mu wystawiam rękę przed nim, a on wciska w nią głowę sam z siebie i po prostu w ten sposób się głaszczemy. Natomiast ty nie zaśnij, jak ja mówię.
Ja nie wiem, na co to tam. To ty mi wysyłałeś zdjęcie przed podcastem, że ty z otwartymi oczami chiński zwiat.
Nie, to no bo może teraz tak jak ja wyglądam, ja mam naturalnie otwarte oczy.
To no jest... ja też mam takie ten. Ja mam, okay. Jak to się mówi, lazy eye. W ogóle jedną powiekę mam bardziej opowiadającą.
Ja też, ja to samo.
Nie pamiętam, którą tylko.
Ja mam,
Ale jeszcze mam kamerę z innej perspektywy niż prawo. Ty, to w ogóle patrzę w dół zamiast patrzeć, wiesz.
Tak, no i przez chwilę miałem wrażenie, że zamknąłeś oczy i dlatego się odezwałem.
Siema ziomki.
No, więc ten stres związany z dotykiem jest, on występuje i rzeczy, które często moi klienci mówią, że są oznaką tego, że pies to lubi, jak się dłużej to poanalizuje, okazuje się, że jest to oznaka, że pies się tym stresuje. Na przykład lizanie po rękach w trakcie głaskania, długotrwałego głaskania, czy ziewanie w trakcie, czy mrużenie oczu w trakcie, takie zaciskanie powiek, jak my z Matim w naturalnym funkcjonowaniu. No to są, drodzy słuchacze, rzeczy, które mogą wam powiedzieć, że wasz pies stresuje się, kiedy jest przez was dotykany. To wymaga oczywiście głębszej analizy, analizy nagrań, filmików, sprawdzenia tego dokładnie w kontekstu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast musicie nam wierzyć na słowo, że wiele psów jest zestresowane dotykiem, nawet jeżeli jest to dotyk ich własnych opiekunów.
Yes, sir. Dobra, dwie ostatnie rzeczy w tej kwestii. Jedna, która wydawałaby się tak, kurde, turbo oczywista, że każda osoba, która słucha tego podcastu, jeżeli dostałaby pytanie, czy oddanie psa do schroniska jest stresujące, odpowiedziałaby, no kurwa.
I ale, tyle, kropka.
Ale ludzie, którzy oddają psa, często nie myślą o tym. Ja wiem, że jakby różne są przesłanki do oddawania psów, ale no to są zazwyczaj turbo stresujące sytuacje. Oddanie psa do schroniska, oddanie psa do jakiejś fundacji, do kogoś innego, zmiana domu po prostu. Też jest mocno stresująca. W ogóle, bo chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach, w sumie można to podciągnąć, jak już mówię o zmianie domu, to również rozłąka po prostu od człowieka. Wyjazd, zostawienie psa w hotelu z pet-sitterem, z osobą nową, szczególnie jeżeli jest to zrobione w niewłaściwy sposób i zostawiacie tego psa bez zapoznania go z sytuacją wcześniej i to jest takie znienacka, czyli tak jakby trafił do schroniska, tylko trochę lepsze warunki. No.
Tak, no nieprzygotowywanie psów na sytuację, którą mogą się zdarzyć w ich życiu, będzie się wiązać ze stresem, ale wiecie, to nawet nie mówiąc o antropomorfizacji, pomyślcie o sobie, pomyślcie o tym, jak wy się czujecie, jak znajdujecie się w nowej sytuacji, trudnej sytuacji, znaczy na pozór trudnej sytuacji, szczególnie zastanówcie się o tym, jak się czujecie, kiedy znajdziecie się w jakiejś sytuacji, w której nie wiecie, co się dzieje. To jest najważniejsze, no bo nie wiem, idąc na rozmowę o pracę, też czujecie stres, czy mając egzamin, czy obronę, ale jesteśmy jako ludzie racjonalnymi, myślącymi istotami, homo sapiens sapiens, więc podwójnie myślący powinniśmy być.
Znam ludzi, którzy nie są 1/4 sapiens, nie są nawet sa, homo sa.
No dobrze. Są tacy ludzie, fakt, zgadzam się. Ale no jednak ja liczę na to, że nasz podcast trafia do ludzi myślących i my jako istoty myślące odczuwamy ten stres, bo stres jest potrzebny w organizmie i w sytuacjach trudnych jest to rzecz emocja, odczucie, które ratuje życie, no bo trzeba o tym pamiętać. Hormony stresu pełnią taką funkcję, że na przykład odprowadzają krew od narządów, które są zbędne teoretycznie do działania organizmu, przekazując ją głównie do serca czy mózgu, żeby ten organizm funkcjonował, tak? Znaczy, do mózgu głównie. U psów to jest bardzo widoczne, bo w sytuacji stresu pojawia się łupież na sierści. Jeżeli macie czarnego psa i widzieliście kiedyś na nim łupież po jakiejś trudnej sytuacji, to była to reakcja organizmu na stres i skóra jako duży organ krwi w sytuacji stresu nie potrzebuje, więc stres jest potrzebny, od nas motywuje często do działania, powoduje, że robimy rzeczy, których normalnie byśmy nie robili. Natomiast my jako istoty myślące jesteśmy w stanie sobie łatwiej coś wytłumaczyć, tak? Idziecie na rozmowę o pracę, zaczynacie się stresować, to jesteście w stanie to powiązać, tak? Wiecie, że to jest przyczynowo-skutkowe, wiecie, że jest to powodowane przez to, co się właśnie dzieje. A często z psami niestety jest tak, że pies trafia do sytuacji, której totalnie nie rozumie. Jest ona dla niego dziwna. Jest to ludzka sytuacja, nie jest to sytuacja psia. Ciężko jest psu, szczególnie w takiej sytuacji i jest to mocno stresujące dla niego, no bo właśnie to są sytuacje, które my im sami powodujemy, a nie ich własny wybór, nie?
Dokładnie, Mati.
Przepraszam, odpaliłem się chyba.
Podpalił, tak, ja się zaśmiałem, ale nie rozproszyłem cię na szczęście.
Ale byłem grzeczny.
Tak emocjonalnie, że na pewno wywołało to w tobie troszeczkę stresu, ale to był właśnie ten dobry stres, który spowodował, że wypowiedź była płynna i ja wiem, że teraz masz pewnie białe stopy, bo stres odciął ci dopływ krwi tam i łupiesz, zaraz się zacznie sypać. Jakby co, idźcie po Nizoral albo Head and Shoulders, nie zwalajcie tego na stres.
DX2.
Tak jest. Dobra. Przejdźmy do istotnego tematu, właściwie tematu działu. Jak rozpoznawać ten psi stres? I Mati tutaj już troszeczkę poskakał, jak to Mati. Mati lubi skakać. Mati to królik w innym życiu był w poprzednim wcieleniu. Albo w następnym, jeszcze się zastanowię. Ale Mati troszeczkę poskakał, więc zacznijmy w sumie od psiej komunikacji. Czyli czegoś, co w każdym odcinku chyba basically u nas się przejawia jako rzecz niezbędna dla opiekuna psa. Jeżeli chcecie być dobrym opiekunem, musicie kumać psią komunikację. Jak bardzo? Im bardziej, tym lepiej. Im więcej ogarniacie, tym więcej jesteście w stanie poradzić sami, zabrać psa na przykład ze stresującej sytuacji, wesprzeć go i tak dalej. Komunikatów tych jest mnogość i po pierwsze one są, mogą nie występować u waszych psów, w sensie nie wszystkie. Psy mogą preferować jakiś komunikat nad innym. Niektóre psy częściej, nie wiem, ziewają, inne częściej się oblizują, a jeszcze inne obracają głowy. Także obserwowanie i w ogóle znajomość psiej komunikacji jest niezbędna. Takie komunikaty typowo stresowe, to tak jak Mati wspominał, właśnie oblizywanie się, mrużenie oczu. Może być
ziewanie,
oblizywanie pyska generalnie, uszy położone w sposób konkretny i teraz konkretny, bo znowu mamy różne psy, inaczej pokaże to Doberman z kopiowanymi uszami, w inny sposób pokaże to Basset Hound. Nie?
Tak. Spinanie ciała ogólne to bardzo często rzecz, która się pojawia, ludzie ją przegapiają, a to jest często rzecz,
spinanie
która się
ciała
pojawia,
jest ciężkie, no bo zależy od jakby rodzaju umaszczenia psa, od włosia,
długości sierści, tak, i tak dalej. Ciężko jest to zauważyć.
Można tego w ogóle nie zauważyć. Widać to bardziej po ruchach wtedy ewentualnie. Oczywiście dużo osób powiedziałoby, że kreska na plecach, czyli po prostu jeżenie się.
Tak.
Też zazwyczaj jest jednym z pierwszych objawów stresu. No jest tego milion, tak jak mówiliśmy.
Jest tego milion. Trzeba zaznaczyć, że różne komunikaty psie stosowane w różnych sytuacjach mogą mieć różne znaczenie i tak dalej. Więc jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale najważniejsze z tego, co Mati powiedział i z tematu komunikacji jest to, że obowiązkiem, po prostu obowiązkiem każdego opiekuna psa jest rozumieć komunikację przynajmniej własnego psa. bo nie wymagamy od was jako opiekunów tego, że macie rozumieć komunikację wszystkich otaczających was psów. To nie jest wymóg, bo wy jak będziecie dobrze rozumieli swoją komunikację, znaczy komunikację swojego psa, to wy po komunikacji waszego psa będziecie w stanie stwierdzić, z jakimi na przykład intencjami zbliża się do was inny pies. I najlepsze jest to, że często ludzie, którzy długo żyją z jakimś psem, jednym swoim i spędzają z nim naprawdę sporo czasu, nie jest to tylko taki pies, wiecie, biegający koło domu, tylko pies domowy, z którym się żyje, z którym ludzie rozmawiają, tacy totalnie ludzie bez wiedzy, często robią rzeczy instynktownie, bo wiedzą, że psu coś dolega, nie wyłapując poszczególnych komunikatów. Ja ostatnio miałem takie, dostałem takie nagranie od znajomej do przeanalizowania, trzy bawiące się psy, Golden, jakiś taki gończy, coś w ten deseń, i...
Chciałbym wiedzieć, jaki to był pies. Gończy w ten deseń. No, kontynuuj.
Możliwe, że nie gończ. Później ci pokażę, to mi powiesz, bo ty wiesz co to... ty na pewno będziesz od razu wiedział, jaka to jest rasa. I Border Collie. I Border był najstarszy z całej ekipy. Właścicielka tego Bordera też taka starsza pani. No i gdzieś tam była ta interakcja i w pewnym momencie gdzieś w tle wpada hasło z ust tej właścicielki tego Bordera, że mega się teraz zdenerwowała ta psina na tego gończego i że próbuje go odganiać, coś tam z nim robić. I od razu ci pozostali ludzie, nie, super się bawią, coś tam. I ta kobieta jest, wiesz, automatycznie stłamszona i sprowadzana do ich poziomu wiedzy o psach, bo ona wyszła z czymś innym niż im się wydawało. I najlepsze jest to, że po tych nagraniach, obserwując to nagranie, faktycznie miała rację ta pani, bo jej pies się mocno zdenerwował zachowaniem tego gończego, ponieważ gończy był dość ostry w kierunku młodej suki Goldena i borderka chciała przejąć go na siebie i jakby rozdzielić i mu trochę wyjaśnić, że stary, no przesadzasz w tym momencie, nie? Ja lubię strasznie, to jest piękne właśnie u takich osób i często trafiam do takich klientów, którzy długo żyją ze swoim psem, że nie rozumieją komunikacji, nie rozumieją stricte poszczególnych rzeczy, ale instynktownie wiedzą, że ich pies coś odczuwa i odczuwa negatywne emocje i często na przykład to jako tip mogę sprzedać naszym słuchaczom, że często jest tak, że idziecie ze swoim psem, czujecie gdzieś wewnętrznie, że coś się może wydarzyć i na przykład napinacie smycz albo zaczynacie ściągać psa na bok albo wołacie psa albo coś takiego i to są rzeczy, które wy czujecie gdzieś tu w środku po prostu. Jeśli zaczniecie sobie nagrywać na przykład takie sytuacje albo jak poczujecie coś takiego, że macie potrzebę napięcia smyczy w tym momencie i zaczniecie się przypatrywać swojemu psu w tej dokładnej chwili, to zaczniecie wyłapywać komunikaty, które mówią o tym, co się będzie działo i powiążecie to z tym, co wy czujecie tutaj w środku i to może wam dużo dać, a potem tylko zamiast napinać smycz, zaproponujecie psu inne rozwiązanie niż spinanie smyczy i można fajnie sobie pomóc. Co się cieszysz?
Śmieję się z twojego uśmiechu, z twojej pocieszności, no, z twojej radości wywołanej tym, że ludzie potrafią też ogarniać rzeczy.
Tak, to jest mega super. Ja lubię trafiać na takich klientów, gdzie widzę, że oni czują swojego psa. Właśnie to jest kwestia taka, że oni nie rozumieją często swojego psa, ale go czują po prostu. Nie? I to jest super.
Kumam. Yes, sir. Dobra, słuchaj. Słuchajcie.
Słuchaj.
Ty jedna osoba do ciebie mówię. Bardzo łatwo jest rozpoznać, albo takim wyznacznikiem do rozpoznania mogą być zmiany. Zmiany, których do tej pory nie dostrzegaliście i to mogą być zmiany dotyczące wielu rzeczy, bo mogą być zarówno na przykład zachowań i tutaj mamy taką mnogość, że no nie będziemy wymieniali wszystkich, ale rozumiecie, szczekanie, które u psa, który nigdy nie szczeka. Które
tak, bo ja zaznaczę, że my nadal jesteśmy w temacie, jak rozpoznać stres u swojego psa.
No, Chyba to powiedziałem, ale no nieistotne.
Nie, nie powiedziałeś. Zacząłeś kontynuować po prostu i wolałem to wyjaśnić.
Powiedziałem. Jak wrócisz do nagrania, to będziesz wiedział.
Dobra, niech ci będzie. Rozmawiamy o tym, jak rozpoznać psi stres, komunikacja i to, co czujecie w środku, to jedno. Mati leci dalej, wymieniając kolejne rzeczy, które mogą wam o tym stresie powiedzieć.
Tak jest, a więc zmiany zachowań. Tak jak już zacząłem mówić. Wiele tych zachowań może być. Możecie też zobaczyć zmiany w na przykład wydaniu. Możecie zobaczyć, nie wiem, rozwolnienie. Możecie zobaczyć więcej, mniej sikania, sikanie i ucieczka do domu na przykład.
Sikanie w dziwnych sytuacjach, typu, nie wiem, nasikanie we własnym domu u 5-letniego samca, który nie robi tego od 4 lat czy od 5 lat i nagle sika wam w domu. Tak? To albo coś mu się dzieje bólowo, albo się zestresował czymś, albo jedno i drugie.
Tak, no to generalnie każdą taką zmianę, my też o tym wspominaliśmy, że obserwowanie i znajomość tych rzeczy, znajomość schematów i robienia jakichś rzeczy faktycznie w konkretny sposób sprawi, że wam łatwiej będzie rozpoznać taką zmianę, nie? Że nie będzie nam się wydawało, tylko będziemy wiedzieć na pewno, że faktycznie coś się dzieje. I tak jak Mati powiedział, najłatwiej określić to albo, że coś się dzieje zdrowotnie, albo jest to jakiś stres, który powoduje zmianę zachowań.
Tak. Kolejna rzecz to zmiany na przykład w takich normalnych psich zachowaniach, jak na przykład sen, odpoczynek, jedzenie. Pies nagle odmawia jedzenia, pies nagle słabiej śpi, to też napędza się samo. Tak? Pies jest zestresowany, więc gorzej śpi. Jak gorzej śpi, to się stresuje i wydzielają się hormony stresu. To samo z jedzeniem. Pies nie je, więc jest zestresowany, bo jest głodny, ale nie je dalej. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to są rzeczy, które możecie widzieć u swojego psa i to może być dla was sygnał, że wasz pies odczuwa jakiś stres, jeśli na przykład zdrowotnie sprawdziliście i wszystko jest super, a nagle widzicie, że pies mniej śpi, to może wam mówić o tym, że gdzieś ten stres u tego psa się pojawia. I co na przykład ważne z takich casualowych rzeczy, które ludzie mogą widzieć, to odmawianie, załóżmy, treningu przez psa albo skracanie spacerów przez psa. Normalnie chodziliście na godzinę, nagle pies wychodzi, 10 minut, siku kupa i Jośka do domu. I to jest sytuacja, która też może być związana ze stresem. Jak nie sytuacyjnym, no to jakimś ogólnym, wewnętrznym. Ale ten trening jest przewlekłym, tak? I ten trening jest mega ważną rzeczą, bo często ludzie naciskają na psa, widzą, że pies odmawia, że nie daje rady ćwiczyć, nie wykonuje poleceń, a i tak jakby nie pomyślą gdzieś tam z tyłu głowy, że hej, może mój pies po prostu się zestresował. Tylko często ludziom w głowach pojawia się, albo pies mnie nie słucha, albo pies coś tam i jest nagle przekierowanie winy na psa, zamiast zastanowić się nad tym, że temu psu po prostu jest w tej sytuacji źle, ciężko i odczuwa stres.
No, takie przyciskanie i zmuszanie psa powoduje większą ilość stresu i mamy takie koło, które my napędzamy jeszcze bardziej, nie? Taki młyn po prostu się wtedy robi. Chyba nie musimy mówić, że to wiąże się z większą ilością stresu i później problemami zdrowotnymi, problemami w zachowaniach, które do tej pory nigdy nie występowały. Potencjalnie również z zaburzeniem komunikacji i więzi ludzkiej.
Tak.
W sensie z człowiekiem.
Tak. No i myślę, że to, o czym wspomnieliśmy, czyli to, jak rozpoznawać psi stres, automatycznie jest jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez opiekunów, czyli właśnie niezauważanie tych rzeczy, o których powiedzieliśmy, niewidzenie, brak zauważania u swojego psa komunikatów i sygnałów stresu będzie powodować to, że ten pies będzie mniej rozumiany. Jeżeli pies będzie mniej rozumiany przez własnego opiekuna, no to relacja z tym opiekunem będzie słabsza i będzie trochę na innych zasadach odbywająca się, działająca, bo ten pies i tak z wami będzie, znaczy z takim człowiekiem i tak będzie z nim do końca, mimo że będzie się czuł właśnie źle i niefajnie w tej relacji, to w tej relacji zostanie. No pies nie ma takiej mocy sprawczej, żeby powiedzieć: nara człowieku, zostawiam cię, stary, nie rozumiesz mnie, nie możemy się dogadać, wychodzę, nie? Ludzie potrafią mogą zakończyć związek, tak? Czy jakąś relację w ten sposób, tak? Nie dogadujemy się, Mati, sorry, rozminęły nam się potrzeby. Elo.
Sprzedajemy podcast za milion.
Sprzedajemy podcast za milion i się rozdzielamy. No i ludzie jakby potrafią to zrobić, mają ku temu możliwości. Psy takich możliwości nie mają, a często pewnie mogłyby, gdyby miały. I często pewnie by to robiły. No i kwestia jest taka, że to, że ludzie nie widzą rzeczy u swoich psów, jest bardzo krzywdzące dla psa i bardzo często utrzymujące psa w długotrwałym stresie. Przez lata życia tego psa ten pies po prostu jest zestresowany. I to jest bardzo smutne, bardzo złe.
Bardzo złe. No, jakby, tak jak mówiliśmy o schroniskach przez chwilę dzisiaj, można spojrzeć na to w ten sposób, że czasami psy trafiające do schroniska mają lepsze warunki niż miały wcześniej. Nie? W sensie lepszą decyzją jest oddanie psa niż męczenie się z psem. Męczenie
psa.
Jest bardziej sensowne, co jest w sumie straszne i smutne. No,
ale... no niestety tak. Niestety tak, ale tak jest. O tym myślę, że też już w wielu odcinkach mówiliśmy, że często brakuje tej trzeciej opcji przy wyborze psa, czyli hodowla, schronisko albo brak psa. I że ta trzecia opcja powinna być dużo częściej brana przez ludzi pod uwagę. Nie? Ja tu muszę jeszcze, Mati, dodać, wybacz, że trochę krążę cały czas wokół tego tematu komunikacji, rozumienia psich sygnałów i tak dalej, ale muszę dodać takiego taska dla naszych słuchaczy, żeby jeżeli zastanowicie się, chcecie się nad tym zastanowić, nad tą komunikacją, której dużo osób nie chce się uczyć i nie słucha i nie widzi, co mówi ich pies.
No to nie zdaje sobie sprawy w ogóle, że istnieje. No.
Tak, dokładnie. To chciałbym po prostu, żeby takie osoby, jeżeli trafią na ten podcast i jeżeli jakimś cudem odsłuchają odcinek do 46 minuty, to żeby takie osoby zastanowiły się nad tym, jak one czułyby się w jakiejś długoterminowej relacji, gdzie druga strona tej relacji całkowicie nie słuchałaby tego, co mają do powiedzenia i ignorowała prośby, komunikaty, ostrzeżenia i tak dalej, i tak dalej.
Można powiedzieć, że byłaby w patologicznym związku.
Tak, więc można powiedzieć, że wiele psów żyje w takich patologicznych związkach przez całe swoje życie. Dobrze. Przejdźmy dalej.
To brzmi jak zakończenie smutne, ale my mamy oprócz tego, co było, jeszcze jedną rzecz, bo myślę, że można powiedzieć, że już przechodzimy do końcówki.
Tak, Mati. Tak.
I do tego, jak psy sobie radzą z tym całym stresem, z tą nawałnicą bodźców i jak my ewentualnie w tym stresie, rozładowywaniu go możemy im pomóc. No to co, zaczniemy sobie od czegoś, co jest postrzegane w różny sposób, a mianowicie w Polsce chyba jest bardziej wykorzystywane niż za granicą, z tego co się orientujemy, ale chodzi o, i teraz śmiesznie, bo strategię, ale 5F, ale F nie są po polsku, tylko po angielsku, więc i to samo 5F moim zdaniem powinno być 4F w stosunku do psów, bo generalnie są to strategie, którymi posługują się organizmy żywe, różne,
yes.
Nie tylko psy.
No są po prostu również strategie przetrwania, nie?
Tak, więc mówimy tutaj o fight, flight, freeze, flirt i feint. Można znaleźć się na przykład w necie favor, ale ta ostatnia jest dla nas najmniej istotna, bo u psów ja przynajmniej się nie spotkałem. Sprawdzaliśmy specjalnie, jaka to była ten. Chodzi nam o oposy, które są, Mati myślał, że są gryzoniami, ja byłem przekonany, że nie, ale okazało się, że są, Mati już to zaraz wam znajdzie. Należą do...
Czekaj, już patrzę. To może być ciekawe.
Oprócz tego, że są torbaczami, to później jeszcze...
Dydelfy.
Kolejne... Dydelfy. To są tak. Dydelfy, ziomki.
Kategoria więc... nadrzędna dydelfy, dydelfowate.
Dydelfowate, tak jest. Ja myślę, tak, że gdyby ten podcast nie nazywał się Pies Mateuszy, moglibyśmy się nazwać dydelfy.
Tak. Jest w ogóle dydelfik Kalinowskiego, to Polak, który pracował w Azji, a w Ameryce Południowej i po prostu kolekcjonował dzikie gatunki zwierząt. i Boże, jak znalazł gatunek, który nazywa się, czy jest gatunek oposa, który nazywa się Dodelfik Kalinowskiego i to jest na cześć polskiego badacza.
Dzięki Kalinowski za to. No, a więc mamy, tak, a więc zostawimy sobie ten feint w tym momencie, bo psy, ja przynajmniej nie spotkałem się, żeby omdlały w celu poradzenia sobie ze stresem. Więc zostawimy i zrobimy sobie z tego 4F. I na szybko, bo to nie będzie odcinek, który będzie się skupiał tylko na tym, ale na szybko są to, tak jak już zacząłem mówić wcześniej, strategie do poradzenia sobie z tym.
Dobra, sposobem. Zacznijmy od pierwszej, najważniejszej strategii. W sensie najważniejszej w tym kontekście, że ludzie ją zauważają, widzą, wiedzą, że jest ona strategią lęku czy stresu. Mianowicie, moim zdaniem, jest to strategia flight. Bo jak pies ucieka przed bodźcem jakimś, typu przed autem, przed człowiekiem, przed psem i tak dalej, to ludzie to widzą. I wiedzą jednocześnie, że to jest radzenie sobie ze stresem czy lękiem, tak?
Najłatwiej jest to na pewno skategoryzować na stres faktycznie.
Tak, więc ludzie, to jest rzecz, którą raczej wszyscy zauważamy, widzimy jako zwykły polski właściciel psa. Jak pies ucieka, to pies się boi. No, to jest typowe, tak? Kolejna, która jest zauważana przez ludzi, widoczna, ale nie do końca już związana z lękiem czy stresem, ale też zawsze często powodująca zgłoszenie się takiej osoby do behawiorysty, to, Mateuszu?
Fight.
Brawo.
Dziękuję. Stresowałem się, bo miałem takie 33% szans, nie wiedziałem, no ale dobrze, dobrze.
No, więc fight. Dlaczego fight nie jest związany ze stresem i z lękiem? Bo fight jest związany z agresją. I jak pies stosuje strategię fight, to pies jest agresywny, a nie się boi.
W sensie tutaj Mati, jeżeli byście nie zauważyli, stara się być sarkastyczny. Wychodzi jak wychodzi, ale tak. No kontynuuj, kontynuuj.
Oddam ci pałeczkę sarkazmu.
Nie, Boże, stary nie chce. Zabrzmiało tak źle, jak tylko mogło zabrzmieć i ja nie będę w tym momencie kontynuował.
Dobrze, więc...
Ty i twoja pałeczka sarkazmu zostajecie sami w Rzeszowie.
Dobrze, więc strategia flight, czyli ucieczka najczęściej wiązana z lękiem czy ze stresem, strategia u psów, wiązana przez ludzi. Jak pies ucieka, to się boi, to raczej każdy wie, widzi i rozumie. Z fightem jest gorzej, bo jak pies się rzuca, szczeka, używa zębów, dochodzi do zęboczynów, to pies jest agresywny, a nie się boi lub stresuje. Często ludzie mówią, że nie widzę u psa żadnych zachowań agresywnych, nie widzę u psa agresji, tak? Nie powiązują w ogóle tej agresji z podłożem agresji, tylko mówią o tym, że pies jest agresywny i tyle. Trzeba pamiętać po prostu, że fight jako agresja jest odpowiedzią organizmu często na stres czy lęk. My jako ludzie też te strategie stosujemy, tak? Czy fight czy flight zdarzyło się na 100% każdemu z nas, czy to uciec, jeżeli się czegoś przestraszyliśmy, odbiec, odskoczyć czy cokolwiek i to jest strategia flight, którą stosujemy jako ludzie. Fight może bardziej w przypadku mężczyzn częściej stosowana niż w przypadku kobiet, ale jak się czujemy zagrożeni, to walczymy, tak? I to nie musimy mówić o jakichś skrajnych sytuacjach. Jeżeli nagle ktoś was złapie od tyłu, typu wasz partner, partnerka, to prawdopodobnie zaczniecie stosować strategię fight, czyli zaczniecie się rzucać, wyrywać i robić inne tego typu rzeczy. I to jest również strategia fight w odpowiedzi na stres czy lęk.
Powiem ci, że jeżeli kama cię łapie od tyłu, a ty jej wywalasz z łokcia, to jej bardzo współczuję, bo coś jest kurwa nie tak.
Nie, broń Boże, tego nie robię, natomiast mówię, że to jest naturalne, może być u niektórych naturalna odpowiedź organizmu. Tak, jedni będą wtedy stosować freeze, inni flight, inni fight, a jeszcze inni flirt.
Flirt. To będzie.
I tak będzie. Więc omów, powiedz Mati proszę o freeze i flirt.
O flircie. Flircik to jest taka rzecz, która jest chyba w ogóle najrzadziej widziana, rozumiana i najczęściej spotyka się ze zdziwieniem, kiedy mówię o nim ludziom. Flirtowanie jest to naturalne, tak jak możecie się już domyślić, sposób radzenia sobie ze stresem, z sytuacją, która psa przerasta. Bardzo często jest to związane z nowymi ludźmi albo z nowo napotkanymi psami. No i wygląda ona w sensie inaczej, może wyglądać na różne sposoby, ale często bardzo wiąże się z lizaniem nadmiernym, z przytulaniem, z ocieraniem się, z pchaniem się na ręce. Wszystko, co ma pokazać, jaki to ten piesek nie jest spoko. Mhm. I poradzić sobie w tej sytuacji, wchodząc w to właśnie grzecznie, pokazując, że nie stwarza żadnego zagrożenia i chciałby, szczerze powiedziawszy, uzyskać to od drugiej strony. Nie, obojętnie, czy to będzie pies, czy to będzie człowiek. Często coś, co nam się wydaje, że pies, który zresztą to jest chyba bardzo powszechne w dogoterapii, że ludzie, którzy myślą, że mają psa, który kocha wszystkich, uwielbia wszystkie dzieci, bo on biegnie do nich i przytula się i liże im twarze i tak dalej, jest strategią, którą pies sobie wypracował na podstawie tego, że na przykład był wciągany w tę sytuację notorycznie i musiał radzić sobie z tym w jakiś sposób. Na szczęście dla tej opiekunki wybrał flirt, który jest troszeczkę delikatniejszy niż fight.
I nie opiekunki opiekuna.
No tak. Miałem jakąś sytuację od razu w głowie.
No myślałem się.
Dla opiekunki opiekuna i faktycznie jest to mniej jakby strategia inwazyjna, co nie zmienia faktu, że jest tak samo wywoływana stresem jak dwie poprzednie. Mhm.
Tak, często psy wybierają tą strategię przez złe nawyki budowane od szczeniaka, czy przez uniemożliwienie psu stosowania pozostałych strategii. Typu pies próbuje się oddalić, to jest kontrowany smyczą, pies próbuje pokazywać zęby czy szczekać, to jest upominane za to. Często taki pies po prostu wybiera flirtowanie. Ja często mówię klientom, spłycając bardzo oczywiście tą strategię, ale często mówię klientom, że to jest takie założenie w głowie psa, że jak mnie głaszczesz, to nic mi nie zrobisz. Coś w ten deseń, tak? I u ludzi też jak najbardziej flirt jest widoczny, możliwy i też go stosujemy jako ludzie.
W pracy. Przepraszam. Żartowałem.
Nie, ale...
W sensie tak, ja chciałem żartować dalej, stwierdziłem, że nie polecę z żartem o awansie, więc nie.
Tak, ale w miejscach pracy flirt jest jako strategia radzenia sobie ze stresem czy z trudną sytuacją możliwy i przez stres związany na przykład z tym, że pracę moglibyśmy stracić, kiedy pracodawca czy jakiś inny współpracownik coś względem nas robi, mówi i tak dalej, to często wchodzimy w to i kontynuujemy z nim ten dialog, wręcz często właśnie flirtując delikatnie dla rozluźnienia atmosfery, mimo że czujemy się niekomfortowo. Nie?
Tak jest.
Czy na przykład u dzieci strategia flirt jest widoczna? Ja tu podaję często przykład ciotki dającej buziaka małemu dziecku, którego to dziecko wcale nie chce i rodzica, który wpycha to dziecko cały czas w tą sytuację i daj cioci buzi, daj cioci buzi, daj cioci buzi i to dziecko w pewnym momencie stwierdza, że jak jedzie do ciotki, no to pierwsze co robi, to biegnie do niej, daje się pocałować i ucieka od tej ciotki, żeby mieć to z głowy. Czyli stosuje strategię flirtu.
No i ostatnią z tych strategii, która tyczy się psów, to freeze, czyli zamarzanie. Mhm. Czyli generalnie bycie nieszkodliwym, bycie przeczekiwanie sytuacji.
Tak, często powiązane z odwracaniem głowy, zamykaniem oczu albo rzeczami.
Tak, to wracamy do tej psiej komunikacji, nie? Mhm. Bo różne psy mają różne komunikaty i ten freeze nie wygląda u wszystkich tak samo. To może
jak być... żadna z tych strategii nie wygląda tak samo u wszystkich.
Basically,
nie?
Tak. No, basically tak. Więc to też jest, myślę, że jedna z mniej popularnych jednak strategii i ona ma większą skuteczność, bym powiedział, na większym dystansie. Mm-hmm. Czyli można ją sobie połączyć na przykład ze strategią flight, tak? Czyli ucieczkę, po czym zamarznięcie, przekierowanie, komunikaty, które mają na celu na przykład zatrzymać drugiego psa na jakiejś tam większej odległości.
Tak, słynny filmik, który być może część z was widziała, filmik, w którym pies bardzo kocha lekarza weterynarii i lekarz weterynarii chyba go trzyma za łapę, podchodzi ze strzykawką czy czymś takim, a piesek po prostu uśmiechnięty, wpatrujący się w człowieka, znaczy w tego lekarza, siedzący na stole, taki brązowo-czarny pies, może kojarzysz, Mati. I po prostu ten pies siedzi i się wpatruje w tego człowieka tak intensywnie, o tak, i czeka z uśmiechem, a jest po prostu zestresowany i stosuje jednocześnie strategię freeze i flirt, bo jest cały nieruchomy, więc zamarł, więc mamy freeze, bo opcji innych nie było, i flirt, czyli robienie trochę maślanych oczków, machanie ogonem, żeby załagodzić sytuację.
Bycia nie? ślicznym pieskiem. Nie?
Tak, dokładnie. To i co? I myślę, że z takich głównych strategii radzenia sobie, strategii przetrwania mamy tyle, ale jeszcze musicie pamiętać, że żeby poradzić sobie ze stresem, tak jak my ludzie mamy swoje różne rzeczy, typu nie wiem, jedni chodzą na siłownię, inni jedzą w stresie, jeszcze inni idą na rower, inni grają w gry, inni piją alkohol, palą papierosy, rzeczy tego typu, to każdy pies też ma jakieś swoje rzeczy, które będą mu pomagały ze stresem sobie poradzić z jakimiś niefajnymi emocjami. I na przykład do takich zachowań będzie należało samookaleczanie się, to już taki skrajny przypadek, ale przechodzenie w węszenie, czyli zawęszanie się, gryzienie rzeczy, gryzienie gryzaków, niszczenie tym samym rzeczy, kopanie dziur, lizanie rzeczy, ludzi, rzeczy tego typu, kopulacja, ruchy kopulacyjne, bardzo często jest to odpowiedź samców szczególnie, ale samic też, suk też, na stres i emocje ze stresem powiązane, więc bardziej tutaj chciałbym o tym powiedzieć, chcielibyśmy o tym powiedzieć z Mateuszem w takim kontekście, żebyście, jeżeli zaczniecie zwracać uwagę na stres swoich psów, to sami znajdziecie odpowiedź na to, w jaki sposób wasz pies się reguluje i w jaki sposób wasz pies szuka sobie rzeczy, które w tym stresie mu są w stanie pomóc.
I możecie to też wykorzystywać, jeżeli widzicie poprawę jego zachowania, jego, może nawet nie zachowania, jego poczucia, jeżeli jesteście w stanie obserwować psią komunikację, widzicie, że on się rozluźnia, samopoczucie się poprawia, pies zaczyna się uspokajać, to korzystajcie z tych strategii. Te strategie są dużo lepsze niż te 4 czy tam 5F pod tym względem, że my ludzie możemy je po psu dawać w dużo łatwiejszy sposób i to wpada oczywiście też w psie potrzebę. Dla tych, którzy słuchali odcinka, to na pewno wiedzą i możemy w ten sposób bardzo, bardzo pomóc psu, jednocześnie tak naprawdę budując u niego fajną motywację na pracę z człowiekiem.
Tak, ja tutaj jeszcze zaznaczę, że oczywiście nie chodzi Matiemu o to, że jak pies, strategia uradzenia sobie ze stresem waszego psa jest niszczenie rzeczy, to Matiemu nie chodzi o to, żeby mu pozwolić zniszczyć krzesło czy łóżko.
Telewizor.
Albo telewizor. Tylko żeby mu zaproponować.
Tak, nie no, oczywiście, że nie, kurde, nie traktuj naszych słuchaczy. Jak
Nie traktuję, wolę to po prostu dopowiedzieć, okay. Żeby
tak,
ktoś
nie, no,
przypadkiem
nie kopanie,
nie pomyślał, nie?
Nie wyrywanie waszych kwiatów w domu, roślin i kopanie w nich, tak, raczej zapewnienie psu opcji piaskownicy, ziemi czy czegokolwiek,
tak.
Nie gryzienie kanapy, tylko rozwalanie zabawek pluszowych czy czegokolwiek, czy gryzaków. Węszenie, może niekoniecznie i tarzanie się w waszej toalecie, ale znowu węszenie na matach węchowych, czy węszenie na dworze, nosework i tak dalej, no nie będę wszystkiego
teraz. Ja jeszcze tylko na koniec chciałem podkreślić, że jedną ze strategii radzenia sobie ze stresem, taką, która może być widoczna u waszych psów, jest, może to nie tyle strategia, może inaczej, źle to ująłem. Chcę powiedzieć o tym, że często jest tak, że jeżeli są jakieś czynniki powodujące stres u psa, na przykład w domu, a w domu ten pies nie może zastosować nic, co pomoże mu się wyregulować i doprowadzić organizm do homeostazy, czyli do takiej równowagi hormonalnej, to taki pies często może wyrzucać się w innych miejscach i odreagowywać ten stres w inny sposób. Tak jak człowiek, który jest zestresowany, na przykład może pójść na siłownię, czy pójść na trening sztuk walki i tam ten stres wyregulować, tak czasami pies może robić tak, że jeżeli coś w domu go zestresowało, to on może wyjść na spacer i rzucać się nagle na ludzi, czy na rowery, czy na cokolwiek innego, tak? Więc o tym też trzeba pamiętać, że czasami odpowiedź organizmu na stres jest przesunięta, przemieszczona w ogóle całkowicie gdzie indziej i pies szuka opcji, żeby się wyregulować na innych rzeczach niż te, które stres wywoływały. I to jest częsty przypadek nasz behawioralny, gdzie trafiamy do psa, który rzuca się na ludzi na spacerach czy rzuca się na psy, a przyczyną tego zachowania wcale nie są te psy czy ci ludzie, tylko na przykład, nie wiem, dziecko w domu czy kot w domu, który powoduje stres u psa.
Jak najbardziej. Mati bardzo ładnie to wszystko ujął.
Dzięki Mati, ty też.
Dziękuję, dziękuję. Dobra, a więc na koniec, żebyśmy nie byli gołosłowni, lajki, oceny, subskrypcje i tak dalej, tak?
Komentarze.
Jak wam się podobał odcinek, napiszcie. Jak wam się nie podoba, uważacie, że jesteśmy łby, to też napiszcie.
A jeżeli ktoś dotrwał do tego miejsca, to ja mam jedno pytanie do was, jedną prośbę do was. Jeżeli jesteście w tym miejscu i teraz nas słyszycie, to dajcie proszę znać, co sądzicie o długości naszych odcinków. Bo pojawiają się głosy, że odcinki są długie i zastanawiamy się, ja się zastanawiam, myślę, nie omawiałem tego z Matiem, ale zastanawiałem się, czy na przykład w przypadku takich długich odcinków, jak ten tutaj, wolelibyście, żebyśmy rozdzielali je na przykład na dwa i zrobili część pierwsza, część druga.
To nie wiem, czy to teraz wyjdzie dalej, bo tak jak Mati powiedział, nie poinformował mnie o tym, ale jest szansa, że już ten odcinek wyjdzie w dwóch. W takim razie może zrobimy jakąś ankietę i na jej podstawie ja podzielę po prostu
na przykład
później w programie na dwa odcinki.
Jest, ale jeśli będziecie na tym fragmencie, to dajcie proszę znać, kochani, co sądzicie.
Mhm. Tak jest. Niezależnie od tego, czy to już będzie postanowione, czy nie.
Yes.
Dobra.
Super, dzięki śliczne za dziś.
Dzięki wielkie. Fajnie cię było widzieć, Mati. I ciebie do usłyszenia.
Też. Do usłyszenia. Hej.